O tym, jak Nachman podąża śladami Jakuba. Wreszcie, z początkiem lata, załatwiwszy wszystkie sprawy w Polsce, pozbierawszy listy i zgromadziwszy trochę towaru, Nachman z Nussenem ruszają na południe. Droga prowadzi w kierunku Dniestru, polem. Gdy jadą, świeci piękne słońce, niebo wydaje się ogromne. Nachman ma dość tego podolskiego brudu, małości wiejskiej, zawiści i prostactwa. Tęskni za figami na drzewie i zapachem kaffy, a najbardziej za Jakubem. Isocharowi wiezie prezenty od Szora, dla Reb Mortkego ma bursztynowe krople z samego Gdańska, lek, który pomaga na jego bolące stawy. Brzegi rzeki kompletnie wyschły i teraz pokrywa je brązowa, sucha jak pieprz trawa, która pod krokami ludzi i zwierząt rozpada się w proch. Nachman stoi na nabrzeżu i patrzy na południe, na drugą stronę. Nagle słyszy szelest w burzanach nieopodal i po chwili wychodzi stamtąd biało-czarna suka z nabrzmiałymi sutkami, chuda i brudna. Za nią gramolą się szczenięta. Suka mija go, nie zauważywszy nieruchomo stojącego człowieka, ale jedno ze szczeniąt dostrzega go i przystaje zdumione. Przez chwilę mierzą się wzrokiem. Szczenie patrzy ciekawie i ufnie. Potem nagle jakby ktoś je ostrzegł, że stoi oko w oko z największym wrogiem, umyka za matką. Nachman bierze to za zły znak. Wieczorem przeprawiają się przez Dniestr. Przy rzece chłopi palą ogniska, a po wodzie płyną wianki z zapalonymi światełkami. Wszędzie słychać chichoty i pokrzykiwania. U brzegu po kolana w wodzie stoją dziewczęta w długich białych koszulach podkasanych do pół uda. Mają rozpuszczone włosy i wianki na głowie. Patrzą na nich, Żydów na koniach, w milczeniu. Aż Nachman zaczyna myśleć, że to wcale nie dziewczęta ze wsi ich żegnają, ale wodnice, te, które nocą wypływają na powierzchnię i topią napotkanych ludzi. Nagle któraś nachyla się i zaczyna pryskać na nich wodą. Inne dołączają ze śmiechem, więc mężczyźni poganiają konie. Wieści o jakimś świętym mężu dochodzą do nich tym częściej i są tym barwniejsze, im głębiej zapuszczają się w kraj turecki. Na razie ignorują je. Lecz nie da się tego robić zbyt długo. Na postojach, gdzie zazwyczaj podróżni żydowscy przekazują sobie plotki zebrane po drodze, dowiadują się coraz więcej szczegółów, jak na przykład to, że święty mąż z wielką kompanią jest w Sofii i czyni cuda. Wielu ma go za hochsztaplera. W ich opowieściach jest to stary Żyd z Turcji, kiedy indziej młodzieniec z Bukaresztu. Tak więc nie od razu staje się jasne, że ci wszyscy ludzie, ci podróżni, mówią o Jakubie. To Nachmana i Nussena bardzo wzburza. Nie śpią przez całą noc, próbując zgadnąć, co stało się pod ich nieobecność. I zamiast się cieszyć, bo czy nie tego wyczekiwali, zaczynają się bać. Najlepszym lekarstwem na lęk i niepokój jest skrzynka do pisania. Nachman wyciąga ją na każdym postoju i notuje, co mówią o Jakubie. Wygląda to tak. W jednej ze wsi przez pół dnia przeskakiwał na koniu dół pewien, głęboki, do którego niebezpiecznie byłoby wpaść. Koń zmęczony zapierał się już kopytami, ale go Jakub jeszcze dręczył. Wkrótce wokół niego i dołu stała cała wieś. Przyjechali też tureccy strażnicy, chcieli zobaczyć, co to za zbiegowisko i czy przypadkiem nie przeciwko sułtanowi burzy się lud. Albo Jakub podszedł do pewnego bogato wyglądającego kupca, sięgnął mu do kieszeni, wyciągnął stamtąd coś jakby węża i machając nim krzyczał nad głowami ludzi. Zrobił się tumult straszny, a przeraźliwy pisk kobiet spłoszył konie tureckich strażników. Jakub zaś wybuchnął takim śmiechem, że pokładał się i tarzał w piasku. Wtedy ciżba zawstydzona zobaczyła, że to nie żaden wąż, ale wstęga z drewnianych korali. Czy też na przykład. W jakiejś wielkiej burznicy wszedł na bimę, a gdy miano już czytać prawa mojżeszowe, wyrwał pulpit i zaczął nim wymachiwać, grożąc, że wszystkich pozabija. Wtedy to ludzie uciekli z synagogi, sądząc, że to wariat, który poważy się na wszystko. Lub kiedyś napadł go na drodze rozbójnik. Jakub tylko krzyknął w niebo i zaraz zebrała się w mgnieniu oka burza z piorunami, co tak wystraszyło zbójców, że uciekli. Teraz małymi literkami Nachman dopisuje. Gnaliśmy do Sofii, ale tam go już jednak nie zastaliśmy. Rozpytywaliśmy o niego naszych i wszyscy z ożywieniem opowiadali, co tu wyprawiał i że koniec końców ruszyli całą grupą do Salonik. I teraz to ponoć, jak cadyk jechał wozem naprzedzie, a za nim inne wozy. Fury, konni i piesi, cała droga zajęta, kurz nad głowami. A gdzie się tylko zatrzymywał, tam wszyscy ciekawie pytali, kto zacz. A gdy im wyjaśniano, i oni porzucali, co tam wtedy robili, i otarłszy ręce o kapotę, dołączali do tej karawany, choćby z ciekawości. Tak nam mówili. I jeszcze rozpływali się ci mówcy nad dorodnością koni i jakością powozów. Zapewniali, że to są setki ludzi. Mnie się jednak wydaje, że znam te kompanie. Nędzarze i obdartusy, co to miejsca nigdzie nie zagrzeją. Chorzy, ułomni z nadzieją na jakiś mały cud. Ale bardziej niż cudu żądni sensacji i awantury. Podrostki, które wyrwały się z domu spod ciężkiej ręki ojca. Kupcy, którzy przez brak rozwagi stracili wszystko, a teraz pełni goryczy i złości, szukają jakiegokolwiek zadośćuczynienia. Szaleńcy wszelkiej maści i tacy, co to uciekli od rodzin, dość mając nudnych obowiązków, a do tego jeszcze kobiety żebrzące albo te lekkich obyczajów, wietrzące dla siebie korzyści w tak dużej grupie, albo jakieś porzucone wdowy niechciane przez nikogo z dzieckiem na ręku, a też ich chrześcijanie łapserdaki włóczędzy bez niejakiego zatrudnienia. Wszystko to ciągnęło za Jakubem i gdyby ich zapytać, o co tu chodzi, za kim idą, nie bardzo by wiedzieli. W Skopie prosiłem naszego proroka Natana przy jego grobie. Prosiłem cicho, nawet nie poruszając wargami, ale w samych myślach, najskryciej, byśmy się jak najszybciej z Jakubem spotkali i czasem przychodziły mi do głowy myśli wskazujące, że brak mi pokory i właściwej oceny mojej osoby. Zaczynałem myśleć, że on tak beze mnie szaleje i że gdy tylko go odnajdę, on się uspokoi i przestanie uparcie naśladować pierwszego, niech imię jego będzie błogosławione. Że ten tumult na drodze to znak dla mnie, iż mnie potrzebuje. W Salonikach Nachman z Nussenem znaleźli się drugiego dnia miesiąca Elul 5514 roku, czyli 20 września 1754. I od razu, choć było już ciemno i choć padali ze zmęczenia, poszli szukać Jakuba. Była gorąca noc. Mury miasta rozgrzane, powietrze chłodziło się leniwie. Lekkimi podmuchami wiatru gdzieś od gór. Wtedy powiew niósł zapach żywych roślin, drewna i liści. W mieście wszystko było wyschnięte na pieprz. Pachniało skądś pomarańczami, takimi, co to już nabrzmiałe od soku, są najsłodsze i najlepsze do jedzenia. Ale za chwilę staną się przejrzałe i cuchnące. Nachman zobaczył go pierwszy. Pod Bet Midrasz, gdzie odbywały się zawsze dysputy Żydów salonickich. Już się rozchodzili, było późno. Jakub stał jeszcze rozmawiając o czymś żywo otoczony mężczyznami. Nachman ujrzał wśród z grecka ubranych młodzieńców małego Herschela. Podszedł bliżej i choć nie słyszał, o czym mówią, zaczął drżeć. Trudno to wytłumaczyć, bo noc była upalna, zapisał. Teraz dopiero zrozumiałem, jakem tęsknił do niego. Teraz dopiero opadł ze mnie cały pośpiech podróżny, całe to rozgorączkowanie, które nie opuszczało mnie przez ostatnie miesiące. Co mówi ten człowiek? Zapytałem stojącego obok mężczyznę. Mówi, że Szabtaj nie był wcale Mesjaszem z boską naturą, lecz zwykłym prorokiem, który miał zapowiedzieć swojego następcę. Ma rację, odezwał się stojący obok mnie inny człowiek. Gdyby miał naturę prosto od Boga, zmieniłby świat widocznie. A tak? Czy się co zmieniło? Nie wdałem się w te rozważania. Ujrzałem go pomiędzy innymi. Schudł i zmarniał. Urosła mu broda. Ale pojawiło się w nim też coś nowego. Większa zapalczywość i pewność siebie. Kto go do tego przywiódł? Kto mu pomógł stać się takim, kiedy mnie nie było? Gdym tak patrzył na jego ruchy, gdym słuchał, co mówił, zacząłem powoli pojmować, że dobrze się stało, iż on tym, co mówił, przynosił ulgę innym. Zdawało mi się też, że w jego sercu jest jakaś całość, dająca wiedzę, w którą stronę należy iść i co robić. I patrzenie na niego czasami wystarczało. To samo przyciągało do niego innych ludzi. Nie ma nic, co przyniosłoby większą ulgę niż pewność, że jest taki ktoś, kto wie naprawdę. Bo my, zwykli ludzie, nigdy takiej pewności nie mamy. Wiele razy, gdy byłem na Podolu z moją rodziną, myślałem o nim. Tęskniłem za nim, zwłaszcza przed snem. Gdy myśli robiły, co chciały i nie można było już nad nimi zapanować. Było to smutne, bo obok leżała moja żona, której nie poświęcałem za wiele uwagi. Nasze dzieci rodziły się słabe i zaraz umierały, ale nie o tym wtedy myślałem. Zdawało mi się, że twarz Jakuba stawała się moją twarzą. Usypiałem z jego twarzą zamiast mojej, a teraz widziałem ją żywą, przed sobą. Dlatego wieczorem, gdy usiedliśmy w końcu wszyscy razem, Jakub, Reb Mordke, Isochar, Nussen, mały Herschele i ja, poczułem się szczęśliwy. A jako, że nie zabrakło wina, upiłem się, ale w taki sposób, jakbym był dzieckiem. Poczułem się bezbronny i gotowy na wszystko, co przyniesie los, i pewny, że cokolwiek się stanie, będę z Jakubem.